6 minut po godzinie już prawie 7:22. Kłaniam się pięknie, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23:00. Hanna Wilczyńska-Toczko. No, proszę Państwa, mundial mundialem, przegrana przegraną, a my wracamy do rzeczywistości, do naszego dnia codziennego. Dziś o relacjach i komunikowaniu się z ludźmi będziemy rozmawiać. Czy reagujesz na ludzi w sposób, którego później żałujesz? Czy pozwalasz, żeby emocje przejęły nad tobą kontrolę? Czy często czujesz się zraniony, a potem jesteś zły na innych? Jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań? O tym dziś porozmawiamy, a przede mną książka, proszę Państwa, wydana przez gdańskie wydawnictwo psychologiczne Relacje na huśtawce. Właśnie o tym, jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań. Bardzo to jest zacna publikacja. Bardzo dużo różnych ćwiczeń, które można wykonać. Uważna obserwacja relacji. Uważna koncentracja, zaprzestanie walki, rezultaty stosowania strategii radzenia sobie ze schematami, bo dużo tu o schematach, które rządzą naszymi zachowaniami, nawykowo, tak jakbyśmy byli w pewnych momentach włączani przez kogoś na pilota. A Państwa i moim gościem jest Agnieszka Wroczyńska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Agnieszka jest psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, terapeutką PAR. 603060606. I uwaga, mamy dla Państwa dwie książki. Relacje na huśtawce. Jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań. Książka wydana przez gdańskie wydawnictwo psychologiczne. Pod koniec audycji autorom najciekawszych naszym zdaniem SMS-ów rozdamy te dwie bardzo, bardzo ciekawe książki, Relacje na huśtawce. No to co? 603060606. Jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań? Jak nie reagować w sposób, którego potem będziemy żałować? Nie pozwalać, żeby emocje przejęły nad nami kontrolę? Czy często czujemy się zranieni, a potem źli na innych? O tym dziś w nocnych rozmowach do 23:00 zaczynamy.
Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Dla ciebie czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie czekania na nikogo, przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to co nas spotyka przychodzi spoza nas. Czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych, miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo, miłości nie dla ciebie. Czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. spotyka, przychodzi spoza nas.
Coisas desta vida e há de ser vivida. E não é muito que a gente possa fazer.
Przytulam czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas.
A onde a felicidade há de crescer?
To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas.
Wiersz księdza Twardowskiego, pięknie wyśpiewany przez Mieczysława Szcześniaka. Zapomniałam, że to taka piękna piosenka. 600-306-0606, SMS-owy numer do nocnych rozmów i już na posterunku nasi stali słuchacze Magdalena i Szymon z Banina, którzy serdecznie i ciepło pozdrawiają. Pozdrawiamy również, a w studiu Agnieszka Wroczyńska, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka par. Przed nami książka Relacje na huśtawce. Przypomnę, że dwie książki wydane przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne trafią do rąk Państwa. Tych z Państwa, którzy naszym zdaniem z Agnieszką napiszą najbardziej ciekawego SMS-a. Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy o naszych reakcjach, o naszym sposobie komunikowania się ze światem. I tutaj autorzy tej książki dużo piszą na temat takich nieadaptacyjnych, czyli niesłużących nam schematach, którymi się w życiu posługujemy i według których działamy, prawda, Agnieszko? Co to są te schematy? O co chodzi?
Znaczy, przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie wszyscy mają dezadaptacyjne schematy. Natomiast te schematy są to pewne kształtujące się we wczesnym dzieciństwie sposoby funkcjonowania. One tworzą się poprzez obserwacje otoczenia, tego, jak doświadczamy świat, ale również tego, co mówią nam bliscy.
O nas.
O nas, o życiu, o świecie. I w pewnym momencie one stają się po prostu takim guzikiem, który mamy w głowie, że w wielu przeróżnych sytuacjach nagle mamy wytyczną, która mówi nam, że musimy zachować się w taki, a nie inny sposób.
Tak, na przykład, przepraszam, tutaj autorzy piszą, jeśli dziecko słyszy na swój temat, jesteś zły, jesteś nie dość dobry, jesteś głuptaskiem, leniuchem, nie potrafisz niczego zrobić dobrze, to jest to taki komunikat, który to dziecko poniesie w dorosłość.
Prawdopodobnie tak.
I uwierzy w to.
Prawdopodobnie tak.
Że tak jest. No więc właśnie. I ten raz ukształtowany schemat cechuje się wyjątkową stałością, piszą autorzy, niestety.
Tak.
Ten schemat, który nam nie służy, ponieważ nas jakoś ogranicza. Zakłada, że czegoś nie zrobimy, nie potrafimy, nie będziemy umieli, że jesteśmy w jakiś sposób wybrakowani, czy gorsi.
Dokładnie tak. Trudność ze schematem polega nie tylko dlatego, znaczy przede wszystkim dlatego, że gro tej wiedzy to jest wiedza, którą my posiadamy poza językiem, czyli to jest wiedza, która się kształtuje poprzez nasze doświadczenia. A ponieważ kształtuje się nie tylko poprzez nasze doświadczenia, ale również jednocześnie we wczesnym okresie dziecięcym, to jest to często wiedza, do której my nie mamy bezpośredniego dostępu. To jest mniej więcej tak, że jakbym panią zapytała, czy jechać na zielonym, czy na czerwonym świetle, potrafiłaby pani mi to powiedzieć i wiedziałaby pani, dlaczego wie pani to, co pani wie. Ze schematami trochę jest tak, że one powstały, kiedy myśmy nie tworzyli tej wiedzy w języku, więc one są bardzo mocno w nas ugruntowane.
No i nam nie służą. Nie służą nam, proszę Państwa. I potem, co się takiego dzieje, piszą autorzy tej książki, kiedy my działamy zgodnie z tymi schematami. Jak to wygląda? Dlaczego one są nieadaptacyjne, jak oni piszą?
One są nieadaptacyjne, dlatego że w przeróżnych sytuacjach bez naszej bezpośredniej wiedzy, one się aktywują. I teraz my mamy trzy sposoby funkcjonowania. Albo zadziałamy zgodnie ze schematem, albo będziemy unikać tego, co nam mówi schemat, albo będziemy go kompensować, czyli robić niejako na odwrót, ale z bardzo dużym wysiłkiem.
Czyli na przykład, dajmy jakiś konkretny przykład.
Wyobraźmy sobie, że jest dziewczynka, dorosła kobieta, która jako dziewczynka słyszała często komunikaty, że jest brzydka, nieatrakcyjna, i tak dalej. I teraz w życiu dorosłym, kiedy ktoś powie jej coś przykrego na temat jej wyglądu, ona będzie reagowała bardzo silnie emocjonalnie, prawdopodobnie nieadekwatnie do danej sytuacji i w efekcie tego może się zachowywać w taki sposób, że będzie bardzo dużo wysiłku wkładała w to, żeby zawsze wyglądać atrakcyjnie. To jest tak zwana kompensacja schematu, tak? Czyli będzie super zadbaną kobietą, aż do przesady.
Tak, bardzo często można spotkać piękne kobiety, zrobione od stóp do głów, które nigdy nie wyjdą z domu niezrobione od stóp do głów, ponieważ to jest jakiś rodzaj zbroi, jakiś rodzaj maski, które one zakładają, żeby się czuć bezpiecznie i oszukać otoczenie, czyli pokazać, zobaczcie, jaka jestem piękna, bo tak naprawdę w środku nie wierzę, że jestem ładna, atrakcyjna, wartościowa.
Tak może być. Dokładnie tak.
603-06-06-06. Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy na podstawie książki Relacje na huśtawce o tym, jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań, od takich wzorców, które nabyliśmy najczęściej w dzieciństwie, w które uwierzyliśmy, w słowa, w działania, w jakiś przekaz od dorosłych, najczęściej od naszych rodziców. I potem, kiedy już zupełnie nam ten sposób zachowania nie służy, kiedy on się zdezaktualizował, my cały czas niesiemy ten schemat, ten sposób myślenia o sobie i o świecie w życie. Czy reagujesz na ludzi w sposób, którego później żałujesz? Czy pozwalasz, aby emocje przejęły nad tobą kontrolę? Czy często czujesz się zraniona, a potem jesteś zły na innych? Czy zazwyczaj wycofujesz się i zamykasz w sobie? To jest książka, ta książka Relacje na huśtawce, wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, właśnie dla osób, które tak działają. Autorzy tej książki mówią nam o tym, jak można wyzwolić się, co nie jest łatwe, ale możliwe, z tych schematów. Pani Agnieszko, jak możemy z tych schematów niesłużących nam działania, wycofywania się, poczucia bycia zranionym, nie dość dobrym, nie dość mądrym, jak możemy zbudować jednym słowem siebie na nowo poza schematami?
To trudne pytanie, bo po pierwsze musimy zdać sobie sprawę z tego, że taki schemat mamy. Po drugie, kiedy już zdamy sobie sprawę z tego, że go posiadamy, potrzebujemy jakoś zacząć z nim działać, to znaczy zmierzyć się z nim, rozbroić, ale jednocześnie zaakceptować fakt, że w różnych sytuacjach on może się nam uruchamiać. Ale w momencie, kiedy my wiemy już, że to jest nasz schemat, to też trochę mamy wybór, co zrobimy. Na przykład wracając do tej kobiety, która jest taka atrakcyjna.
A w środku się nie czuje atrakcyjna,
tak,
absolutnie.
Ale sam fakt dbania o urodę i dbania o ciało w naszej kulturze jest czymś normalnym, od kobiet też się tego oczekuje, więc samo to działanie w sobie, ono nie jest negatywne. A w momencie, kiedy wiemy, skąd pojawia się tak silna potrzeba tej dbałości, możemy trochę wybrać i w ten sposób zyskać wolność. Mogę dalej tak o siebie dbać, jeśli jest to dla mnie ważne, ale mogę też z tego zrezygnować, albo pozwolić sobie czasami na trochę luzu w tym zakresie.
A zająć się na przykład budowaniem swojej samooceny, kiedy jestem bez makijażu, kiedy nie jestem zrobiona. Zająć się polubieniem siebie wtedy, kiedy nie jestem taka perfekcyjna fasadowo.
Dokładnie, czyli to jest o tyle trudne, że schemat działa w postaci jakiejś powinności w naszej głowie, tak? To są jakieś zdania, które mówią, musisz zachować się tak, albo zrobić tak, albo teraz trzeba tak i tak. I te różne powinności w momencie, kiedy my nie mamy świadomości, że je mamy, no to właśnie nas kierują. W momencie, kiedy zyskujemy tę świadomość, mamy ten wybór, ale ten wybór też nie jest bezkosztowy, bo wybierając, my decydujemy się na to, że mogą nam towarzyszyć trudne emocje, bo schemat w jakimś sensie jest bezpieczny. On może nam przynosić szkodę, ale ja całe życie się zachowywałam w taki, a nie inny sposób.
Czyli znam ten sposób zachowania. Pływam w nim jak ryba w wodzie.
A teraz zrezygnowanie z niego oznacza, że ja muszę się zdecydować na to, że będę zachowywać się inaczej, a jeszcze tego innego ja nie znam. I o tym trochę mówi ta druga część książki, która mówi o rzeczach wykorzystywanych w terapii ACT, czyli o akceptacji trudnych emocji i doznań i życiu nakierowanym na wartości.
To zaraz o tym porozmawiamy tak po jest. Piosence. Zanim zagramy, to przeczytam taki przykład życia w schematach. Autorzy książki Relacje na huśtawce przytaczają taką historię. Mam na imię Beth, mam 28 lat. Schematami, które najbardziej na mnie oddziałują, to porażka i opuszczenie, niestabilność więzi. Bo nie powiedziałyśmy jeszcze, że tych schematów tak. może być wiele. Nieufność i skrzywdzenie, które nosimy w sobie. Zależność i niekompetencja. Właśnie porażka, roszczeniowość, samopoświęcenie, nadmierne wymagania i nadmierny krytycyzm. No tak Beth, ten schemat, który w jej życiu najbardziej oddziałuje na nią, to porażka i opuszczenie, czyli niestabilność więzi. I pisze tak. Oba mają duży wpływ na moje relacje z ludźmi, zwłaszcza z chłopakiem i ojcem. Kiedy czytałam o tym, co zazwyczaj uaktywnia każdy z tych schematów, przed oczami stanęły mi sytuacje wzbudzające u mnie poczucie porażki lub strach przed porzuceniem. Mój chłopak jest ciągle zajęty, a ojciec jest pisarzem, z którym nie ma żadnego kontaktu, kiedy nad czymś pracuje. To właśnie budzi u mnie strach przed porzuceniem, gdy nie mam z nimi oboma kontaktu lub gdy obaj mnie ignorują. Z kolei poczucie porażki pojawia się wówczas, gdy spotykam się z krytyką. Ojciec ciągle mówi o tym, co zawaliłam i że nie jestem wystarczająco uważna. Natomiast mój chłopak uruchamia schemat porażki, kiedy naciska, żebym znowu podjęła naukę. Wtedy czuję się gorsza, bo nie skończyłam szkoły i pracuję jako sekretarka. Mhm. I tak to działa i może działać przez całe życie, dokładnie. Jeśli człowiek z tych schematów, które ma gdzieś tam wdrukowane, proszę Państwa, z wczesnej młodości, z dzieciństwa się nie wyzwoli. 603-06-06-06. Jak uwolnić się od niesłużących nam, o tak można to powiedzieć, niesłużącym nam schematów. Jak można uwolnić się od emocji, które przejęły nad nami kontrolę. Tak to jest w życiu, że to nie my kontrolujemy nasze emocje, ale emocje rządzą nami. Jak uwolnić się wreszcie od tych negatywnych wzorców zachowań, o tym dziś rozmawiamy Państwa i moim gościem jest Agnieszka Wroczyńska, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka par.
A kiedy wstaje dzień, budzą się jak ty, nadzieje, które wciąż mają dobre sny. Zielone oczy przecierają i przeciągają się jak kot. Czy w złotym łóżku śpisz, czy pod mostem gdzieś? Na ławce w parku, czy w puchu białych rzęs, te same budzą cię nadzieje i zaraz w ucho szepczą ci: dzisiaj będzie dobry dzień, dzisiaj będzie dobry dzień. Przestań już się jeżyć, przeżyj ten świat. Dzisiaj będzie dobry dzień, dzisiaj będzie dobry dzień. Wysuń nos pod kołdry, dzień dobry to ja, głos nadziei twej. I dzień zaczyna się, ale co za pech, ryżową szczotką spraw ciągle pieści cię i myślisz sobie, oj, nadzieją już ja wygarnę ci przed snem. A gdy nastaje noc, wściekasz się już mniej. Nadzieje smacznie śpią, jak tu budzić je? Nadzieje przecież wcześnie wstają, skoro świt już brzmi ich głos. Dzisiaj będzie dobry dzień. Dzisiaj będzie dobry dzień. Przestań już się jeżyć, przeżyj ten świetny dzień. Dzisiaj będzie dobry dzień. Dzisiaj będzie dobry dzień. Wysuń nos pod kołdry. Dzień dobry opłaci się. Dzisiaj będzie dobry dzień. Dzisiaj będzie dobry dzień. Przestań już się jeżyć, przeżyj ten świetny dzień. Dzisiaj będzie dobry dzień. Dzisiaj będzie dobry dzień. Wysuń nos pod kołdry. Dzień dobry to ja, głos nadziei twej.
Emila pisze, pani Haniu, dzisiaj dobry dzień? Tak sobie pomyślałam, puszczając właśnie tę piosenkę, że no oczywiście dla reprezentacji Polski, dla kibiców to nie jest być może najlepszy dzień w roku. Ale też tak sobie myślę, że dużo dobrego poza tym meczem wydarzyło się dzisiaj w naszym życiu. Takich drobnych, codziennych cudów. Więc nie pozwólmy, żeby ta porażka dotkliwa przesłoniła nam różne dobre inne cuda. Bliskość z kogo kochamy, jakiś spacer, jakaś książka, jakiś film, który zobaczyliśmy, czy dobre słowo, które usłyszeliśmy. Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy z Agnieszką Wroczyńską, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, terapeutką par, na temat naszych schematów, które często wzięte z dzieciństwa kierują naszym dorosłym życiem i co z tym zrobić, żeby nie uwierzyć, że nie jesteśmy dość dobrzy, że jesteśmy leniwi, że jesteśmy mniej zdolni niż Agnieszka z 5 A, że zawsze jesteśmy nie tacy. Pisze Szymon z Banina, po raz kolejny stały słuchacz, a ja słyszałem podobne uwagi na swój temat, ale chciałem być dobrym facetem, wspaniałym mężem, chciałem coś osiągnąć i konsekwentnie dążyłem do tego. Rodzice nie byli w stanie mi pomóc, dlatego jako 15-latek zacząłem pracować w piekarni, bo zawsze o tym marzyłem. Potem zostałem strażakiem ochotnikiem i też mi się to udało. Potem poznałem wspaniałą żonę i też się spełniam, bo się uparłem i nie słuchałem wrogich krytyk. Zaufałem swojej intuicji i sercu. Panie Szymonie, jak zwykle w punkt, jak zwykle wspaniale i podziwiam pana za ten hard ducha, bo tam przecież jeszcze była choroba, która niemalże pana, że tak powiem, zdmuchnęła z tego świata, ale szczęśliwie pan jest, został i dzieli się sobą z żoną i z innymi. Barbara pisze, bardzo ciekawy temat. Rodzice często nie zwracają uwagi na słowa kierowane do swoich dzieci. Chcą dobrze, a inaczej nie potrafią, albo brak im refleksji, a w dziecku słowa ważnych osób, rodziców, zostają. Potem mamy dorosłych malkontentów albo krytykujących wszystkich i wszystko. To prawda. To prawda, pani Barbaro. Pani Agnieszko, jak uwolnić się od tych schematów? Autorzy książki, która leży przede mną, wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Relacje na huśtawce, jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań, piszą o tym, poświęcają temu dużo czasu i wskazują na konkretne ćwiczenia. Przypomnę, że mamy dwie książki dla Państwa. Mhm.
Tak, to znaczy przede wszystkim należy uzbroić się w cierpliwość, bo praca ze schematem jest to taka praca trochę na całe życie. Ale początki są najtrudniejsze. Jak już zidentyfikujemy ten swój schemat, warto zastanowić się, w jakich obszarach życia szczególnie on się aktywizuje.
I szczególnie nas uwiera.
Dokładnie. I zyskując tę wiedzę, taką wręcz wprost pisząc sobie na kartce, i takie ćwiczenia też w tej książce są, w jakich sytuacjach, co wtedy myślę, jak się zachowuję.
Czy wtedy, kiedy ktoś na mnie podnosi głos?
Na przykład.
A ja wtedy zamieram i unikam konfrontacji, albo wybucham agresją, bo inaczej
dokładnie
nie potrafię, prawda?
Albo silnymi emocjami itd., itp. W momencie, kiedy sobie to rozpiszemy, przyjrzymy się temu, możemy nabrać takiego dystansu, widząc, jak ten schemat działa. Następnym krokiem jest zastanowić się, jakiego typu działania to by były takie działania, które wolelibyśmy jednak, w jakim kierunku wolelibyśmy pójść.
Te pożądane.
Te pożądane. Takim etapem, zanim dojdziemy do tych pożądanych zachowań, jest tak zwana uważność, czyli zatrzymywanie się w tu i teraz z tymi trudnymi emocjami, sytuacjami, obserwowanie swoich myśli, doznań z ciała, jak to we mnie pracuje, co ja wtedy mam ochotę zrobić. Takie zatrzymywanie się jest potrzebne po to, żebyśmy nie uniknęli tych trudnych emocji, ale żeby poprzez przeżycie ich, przyjrzenie się im, móc na przyszłość zachować się inaczej. Takiego zyskania wewnętrznej wiedzy.
Czyli na początku uważność.
Tak.
Nie udawanie, że tych emocji nie ma, które
dokładnie
nas paraliżują albo eksplodują niechcianie.
Albo blokują, albo dzieją się jakieś rzeczy, które każą nam się zachować w taki, a nie inny sposób. Uważność też pozwala nam obniżyć napięcie, co może być niezwykle przydatne przy wielu naszych reakcjach na schemat. W momencie, kiedy mamy niższe napięcie, też nam łatwiej wtedy wybrać inne zachowanie niż to, które wcześniej stosowaliśmy, którym byliśmy powodowani. I kolejnym etapem jest właśnie ten już taki bardziej końcowy zastanowienie się nad swoimi wartościami, bo teraz nie tylko chodzi o to, jakie zachowanie wybiorę, ale jakimi wartościami to zachowanie ma być powodowane.
Czyli tutaj pojawiają się wartości w naszym życiu.
Tak.
To, co naprawdę jest ważne, co jest jakimś sensem naszego życia.
Dokładnie tak. Cieszę się, że pani użyła słowa sens, bo wiele badań pokazuje, że właśnie to poczucie wewnętrznego sensu to jest czynnik, który sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi. A bez niego życie może się wydawać puste czy bezsensowne. No właśnie, tutaj się powtarzam. I w tej książce też zawarte są bardzo ciekawe ćwiczenia, które pomagają zidentyfikować nam te wartości, zastanowić się chwilę nad nimi i potem, idąc od wartości, znowu możemy dojść do tego, jakie zachowanie, tak? Czyli poprzez jakie zachowanie ja pokażę, że te moje wartości mają moc.
Piszą autorzy książki tak w jednym z rozdziałów, właśnie w rozdziale poświęconym wartościom. Aby rozpoznać i jasno zdefiniować najważniejsze dla siebie wartości w relacjach międzyludzkich, przyjrzyj się następującym obszarom. Relacjom w pracy, przyjaźniom, rodzinie, rodzicielstwu, relacji z partnerem, relacjom w społeczności. Wartości są tym, czym chciałbyś się kierować w życiu, a nie celami, które pragniesz osiągnąć. Załóżmy, że chcesz, aby twoja córka zrobiła prawo jazdy. To jest twój cel. Wartością, która stoi za tym celem, jest zaangażowanie we wspieranie córki w osiąganiu coraz większej samodzielności. I tak dalej, i tak dalej.
Tak. To jest tutaj ważne, żebyśmy dokładnie rozdzielili cele od wartości, bo zazwyczaj jest tak, że kierujemy się w życiu celami. Chcę skończyć studia, chcę dostać pracę, chcę zbudować dom, chcę mieć dziecko i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są cele i stawianie sobie celów jest niezwykle ważne i potrzebne, ale stawiając sobie jakikolwiek w życiu cel, zawsze musimy się zastanowić, jaka jest wartość, która za tym stoi. Weźmy chociażby taką rzecz jak schudnięcie. Wiele osób na różnych etapach życia myśli o tym, żeby schudnąć. To jest cel. I teraz jest pytanie, po co? Zazwyczaj ludzie powiedzą, bo chcę się czuć lepiej. Jest wysoce prawdopodobne, że jak ktoś schudnie skutecznie, to będzie się czuł lepiej. Ale znowuż, po co jest to schudnięcie? Bo jeżeli chcemy schudnąć, żeby czuć się lepiej, to można zrobić coś dużo łatwiejszego niż taki wysiłek, jakim jest schudnięcie. Poza tym czucie się lepiej samo w sobie nie jest wartością. Wartością będzie zdrowie na przykład, albo większa mobilność, tak, dzięki mniejszej masie ciała.
A większa pewność siebie?
to już niekoniecznie jest
wartość
dokładnie, bo większa pewność siebie to jest coś bardzo niemierzalnego i trudnego do uchwycenia. Natomiast z większą pewnością siebie często wiążą się takie wartości jak na przykład bezpieczeństwo, akceptacja, przyjaźń.
Większa skuteczność w pracy.
Cel.
To cel, rzeczywiście, to nie wartość, ale na przykład bliższy kontakt z ludźmi. Dzięki tak. temu, że lepiej o sobie myślę, łatwiej mi się otwierać na tych ludzi.
Dokładnie tak.
I łatwiej mi wyrażać swoje zdanie.
Też.
A gdzieś tam w tle jest to, że schudłam, w związku z tym już mnie tak nie paraliżuje kontakt z drugim człowiekiem. I już nie myślę o sobie, że jestem gorsza.
Dokładnie tak. Więc widzimy, jak to wszystko się przepięknie nam zazębia. I teraz w momencie, kiedy my działamy w oparciu o cele, to jest pewne duże ryzyko. No bo jeżeli celem jest czuć się lepiej, to krótkoterminowo lepiej się poczujemy, jak zjemy sobie czekoladę, niż jak zjemy miskę sałaty. Ale długoterminowo, jeżeli naszym celem jest budowanie bliskości z ludźmi, to ta czekolada widzimy, jak bardzo jest nie na miejscu w tym momencie. Więc wyznaczanie sobie wartości i potem poprzez wartości celu daje nam większą szansę na to, że my utrzymamy to, co sobie wyznaczyliśmy.
I uwolnimy się od tych
niebezpiecznych, dezadaptacyjnych schematów również.
Proszę Państwa, dzisiaj o tym rozmawiamy z Agnieszką Wroczyńską, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, terapeutką PAR. Przede mną książka Relacje na huśtawce Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego. Jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań? Kto ich nie ma? Kto nie działa często w stresie, w nerwach właśnie według tych schematów utrwalonych ręka do góry? Nie widzę, nie słyszę. Pisze do nas słuchacz, bądź raczej słuchaczka. W mojej rodzinie najstarszy brat był zawsze na pierwszym miejscu, bo się lepiej uczył, bo napisał najlepiej maturę, skończył najlepszą uczelnię. Dopiero teraz rodzice widzą, że brat nie jest naj we wszystkim, choć tego nie powiedzą głośno. A ja muszę sobie udowadniać w życiu, że nie jestem gorsza. Dlatego w pracy dążę do perfekcji, a kolega śmieje się, że jestem zboczona zawodowo.
To przykre, że kolega się śmieje, ale tu właśnie to, o czym słuchaczka pisze, to jest tak zwana nadkompensacja, czyli żeby nie czuć się gorszą, mamy w drugą stronę, mamy silny perfekcjonizm. I teraz znowuż, samo bycie perfekcjonistą, ciężka praca, wkładanie wysiłku w to, co się robi, robienie tego dobrze, nie jest złe. Ale złe jest w momencie, kiedy my nie mamy tego wyboru i zawsze musimy się tak zachować.
Wbrew temu, co czujemy, wbrew temu, kosztem tego, tak. jak się czujemy i kosztem tego, co naprawdę chciałybyśmy i jak chciałybyśmy. Piotr pisze, pytanie, jak książka mi pomoże. Sam sobie daję radę z negatywnymi. Codziennie wstaję i wierzę, że niedługo będę widywał synów częściej niż 3 godziny w miesiącu. Pan Piotr jest stałym słuchaczem, jest po rozwodzie. Dałem się ponieść negatywnym emocjom i poddałem się w sądzie. Pozwoliłem na ugodę, bo wydawało mi się, że nie miałem siły. Liczyłem też na zdrowy rozsądek partnerki. Teraz negatywne emocje to mrzonka. Teraz tylko do przodu i cele są bardzo wyraźne. Pisze Piotr. No więc właśnie. Artur, emocje niczym wahadło wychylają się w dwie strony. Sztuką jest umieć sobie radzić zarówno z sukcesem, gdzie euforia pozwala przykryć krytyczny sposób postrzegania siebie i rzeczywistości, a na drugim biegunie porażka odbiera siłę i wiarę. Prawdziwa huśtawka, nie jest łatwo, pisze Artur. To prawda.
To prawda.
Także pisze do nas Gdynianka. Też jako dziecko jesteś nieładna, musisz wybić się inaczej. Starałam się być wzorową uczennicą, aby dostać od innych niż rodzice dorosłych. Te dobre słowa rozumiem. Pochwały. Nie było łatwo. Do teraz mam żal do rodziców. Oni rzadko mają dla mnie dobre słowo. Stąd też trudno u mnie z poczuciem bezpieczeństwa. Może książka mi ułatwi funkcjonowanie, napisała Gdynianka. I jeszcze pisze Elena, dziś my trzy seniorki w Słupsku miałyśmy świetnie spędzony dzień. Najpierw na festynie z wiarusami oraz innymi śpiewającymi zespołami. Potem jeszcze ze sobą w domu jednej z nas. Była to piękna niedziela dla każdej. Tak orzekłyśmy, rozstając się wieczorem. No gratulacje, pani Eleno. To znaczy, że ten dzień mimo porażki biało-czerwonych nie był zupełnie stracony i że tak jak mówiłam na początku, prawdopodobnie w tym dniu poza piłką nożną wydarzyło się w naszych życiach prywatnych dużo, dużo dobrych rzeczy mimo wszystko. My dziś z moim gościem mówimy na podstawie książki Relacje na huśtawce, jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań, które nam nie służą. Mówiłyśmy o uważności, mówiłyśmy o wartościach. Co jeszcze możemy zrobić?
No właśnie, bo to trudno tak powiedzieć krótko, co jeszcze możemy zrobić. Trzeba przeczytać całą tą książkę, żeby zobaczyć pewną narrację, za którą podążamy, ale w dużym skrócie akceptacja jest tutaj takim trochę odpowiedzią. Troszeczkę już o tym mówiłyśmy, ale o co chodzi z akceptacją? W momencie, kiedy aktywuje nam się schemat, doświadczamy trudnych emocji i doświadczamy potrzeby jakiegoś zareagowania wyuczonego. Akceptacja oznacza, że akceptujemy to, że mamy taki schemat, że mamy takie emocje, że mogą nam się pojawić przykre myśli, ale jednocześnie my nie musimy zgodnie z nimi postępować.
I nie musimy za nimi podążać.
Nie musimy podążać. I to jest tutaj ważne. Akceptacja nie oznacza, że ja akceptuję treść tych myśli. Ja tylko akceptuję, że taki proces na skutek różnych moich doświadczeń życiowych we mnie zachodzi, ale nie muszę podążać za tym, co te myśli mówią.
Mm-hmm. I zamieniać je innymi, bardziej pozytywnymi dla mnie i niosącymi mnie myślami.
Możemy spróbować je przeformułować, albo możemy po prostu zaakceptować fakt, że się pojawiają i ich nie słuchać.
Autorzy książki piszą, myśli pojawiają się spontanicznie. Mamy niewielką kontrolę nad ich treścią i nad tym, jak są częste. Bez względu na to, co robisz, myśli powiązane ze schematami będą się pojawiać. Próbując zmienić swoje postępowanie w relacjach z ludźmi, aby żyć zgodnie z wartościami, które na nowo zdefiniowałeś, z pewnością ich nie unikniesz. Takie myśli będą pojawiać się często i będą bardzo żywe. Jeśli na przykład masz skłonność do podyktowanych schematami myśli o porzuceniu, a twoja nowa sympatia odwołała randkę, to owo nieistotne w gruncie rzeczy odrzucenie z pewnością wzbudzi dobrze ci znane myśli o tym, że ludzie odchodzą od ciebie na zawsze. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób powstają myśli powiązane ze schematami, warto posłużyć się metaforą i porównać umysł do jakiegoś realnego obiektu lub doświadczenia, które przypomina. No i tutaj wymieniają autorzy książki różne maszyny, czy różne jakieś sytuacje, do których można porównać ten umysł. Na przykład maszyna do popcornu. Twój umysł działa jak maszyna do popcornu, z której myśli wyskakują jedna za drugą. Niekiedy mnóstwo różnych myśli pojawia się szybko i gwałtownie, innym razem wolniej. Wyskakują pojedynczo, oddzielone od siebie krótkimi momentami ciszy. Ale twój umysł nigdy nie przestaje ich produkować. Nie da się wyłączyć umysłowej maszyny do popcornu. Nie da się jej też przyspieszyć ani zwolnić. Twój umysł po prostu produkuje myśli. Pyk, pyk, ziarno za ziarnem. Tak jest skonstruowany i tak działa. Bardzo rzeczywiście obrazowo przedstawione nasz umysł i tak jest z naszymi myślami. I teraz tylko ta umiejętność uważności, zamieniania tych negatywnych, nieadaptacyjnych na te, które dodadzą nam siły, dodadzą nam skrzydeł, pozwolą być, nie wiem, odważniejszymi niż jesteśmy w rzeczywistości, bardziej pewnymi siebie, bardziej przekonanymi o własnej wartości.
Dokładnie tak. Już samo budowanie dystansu między sobą a schematem jest bardzo dużym narzędziem, jakie możemy sobie dać i jakiego możemy potem używać, bo w tym momencie zyskujemy tę świadomość, że te myśli, one wzięły się z różnych moich doświadczeń. Naturalne jest, że takie je mam, że będą mi się pojawiać, ale nie muszę ich słuchać. Dopóki ja tego schematu nie zidentyfikuję, trudno mi jest uznać, które to są z tych myśli, którymi powinnam się przejmować i brać je na poważnie, a które nie.
603-06-06-06. Pani Kasia pisze, dobry wieczór, słucham audycji i no właśnie, to o mnie. Boję się wchodzić w relacje, nie mam przyjaciół, znajomych niewielu. Cudem jest, że wyszłam za mąż. Jestem dojrzałą kobietą, która boi się wyjść do ludzi, boję się odrzucenia, pisze Kasia. Mm. Czyli schematem pani Kasi, w której funkcjonuje, jest lęk przed odrzuceniem, o której autorzy dużo mówią. Mm-hmm.
Trudno powiedzieć z SMS-a, ale prawdopodobnie tak. No i właśnie, w różnych sytuacjach jest tak, że pani Kasia na skutek różnych doświadczeń zamiast zbliżać się do ludzi, raczej się wycofuje z tej interakcji. I to samo w sobie też nie jest złe. Ludzie mają prawo być introwertywni, ale jeżeli pani Kasi to przeszkadza...
Jak słychać,
dokładnie.
To przydałaby się jej na pewno książka. Tak. Zaraz o tym podebatujemy tutaj z moim gościem. Agnieszka Wroczyńska, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka par. Bardzo dziękujemy za wszystkie państwa SMS-y. No to komisja się zbiera, a śpiewa kolejny pan.
Wschodu zaczynał jaśnieć, witał mnie nowy brzaski światła wielkiego miasta. Jechałem sam, chociaż nie, moje myśli były moim pasażerem. Myślałem, co prawda, to prawda, a co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi. Ziemi na świecie.
Stanisław Sojka zaśpiewał, a Iwona pisze. Miałam kilkanaście lat temu przeżycia, które sprawiły, że czułam się tak, jakbym była nikim. Bezpowrotnie straciłam wszystko, co było dla mnie ważne. Najlepiej, gdyby można było zapomnieć o negatywnej przeszłości całkowicie. Im bardziej wracałam do przeszłości, tym bardziej stawała się ona mną. Nie mogłam uwolnić się od niej. Jestem teraz w takim miejscu życia, że otwiera się we mnie wszystko tak, jakby świat stał przede mną otworem, pisze Iwona. Czyli można uwolnić się od negatywnej, trudnej przeszłości. Pani Iwona jest tego przykładem.
Tak, to co prawdopodobnie się zadziało w życiu pani Iwony, to, że dała sobie czas i przestrzeń na to, żeby przepracować te trudne doświadczenia.
Czyli się z nimi zmierzyć, nie
tak,
uciekać od
nie
nich.
Nie unikać ich.
Bo wiecie państwo, że im bardziej uciekamy, to bardziej napiera.
Bardziej goni, dokładnie.
Bo jak w tym powiedzeniu, czemu dajemy uwagę, a tak naprawdę jak uciekamy, to ciągle mamy tę uwagę wyostrzoną na ten bodziec, przed którym uciekamy, na to coś w nas, to tym bardziej jest tego więcej w naszym życiu. Piszą państwo tak, właśnie słuchamy z żoną państwa audycji, bardzo ciekawej. Mamy właśnie problem z 37-letnim synem. Ukończył studia, które obwinia mnie, ojca, a teraz i żonę, za swoje niepowodzenia. Powiedział mi, że w dzieciństwie byłem złym ojcem, no i żona mamą. Uciekł z domu, nie podejmuje pracy, boimy się, że może skończyć się to źle. Nie chce przyjechać do domu, a wręcz... Nie chcę przyjechać do domu, wręcz, nie wiem, co, tu jest jakaś literówka z żony z mieszkania, ale nie wiem co. Jak mamy postępować, aby mu pomóc? Bardzo boję się o niego, kochamy go bardzo, jak się zachować i pomóc? Pisze pan Bernard chyba, tak, pan Bernard.
Trudne,
szeroki temat.
Trudne pytanie i mało danych. Myślę, że... Takim elementem, który utrudni, będzie poczucie winy, bo zgaduję, że mogą państwo czuć poczucie winy w związku z tym, że syn funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, ale kiedy jesteśmy przepełnieni poczuciem winy, to nas jeszcze bardziej oddala od tej relacji. Więc znowuż uważność na to, że możemy czuć przeróżne emocje, również i złość na syna, i frustrację, i rozczarowanie, ale wartością, którą państwo pewnie się kierujecie, jest tutaj miłość do niego. Więc,
chociaż
więc
syn już warto, całkiem duży i dorosły.
Duży i dorosły, ale warto, kiedy próbujecie podejmować z nim kontakt, myśleć o tym, że kierujecie się miłością do niego, jakkolwiek trudne emocje wam towarzyszą.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie i trzymamy za państwa kciuki. Iwona pisze jeszcze raz, jak powiedział ksiądz Kaczkowski, tylko nie martw się przez cały dzień. Wyznacz sobie na to godzinę, a potem ciesz się życiem. Piękna,
tak.
Pani Iwono, piękna. No i jeszcze Emila. Alimenty na moją siostrę wpływały z zagranicy w latach 80. 2000 zł na miesiąc. Na mnie tylko 300 zł. Jaka była reakcja mojej mamy? Kto był bity w każdą sobotę? Kto bał się wracać do domu nie tą ulicą, bo matka może śledzić? To wszystko niby minęło, ale z moją mamą jak mogę, to unikam kontaktu. To gdzieś siedzi ta zadra. W szkole zakładałam sobie maskę, bo w środku byłam inna, pisze Emila.
Mm-hmm. Nie dziwię się pani Emilii, że unika mamy.
Nie dziwimy się i Szymon Zbanina jeszcze, jak kiedyś bardzo mocno się zastanawiałem, co ja w sobie takiego miałem, że kobiety mnie wyśmiewały i dochodziły do momentu, kiedy pojawiła się ona, cudowna Magdalena i z wielką tremą razem ruszyliśmy dalej. Warto było, tak panie Szymonie. Ja wiem, reportaż o Szymonie i Magdzie Zbanina mogą państwo wysłuchać z naszej strony internetowej w zakładce audycji Fabryka Reportażu. Byłam u Szymona i Magdy. Proszę państwa, książkę Relacje na huśtawce wydaną przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne otrzymują pani perfekcyjna w pracy. Pani perfekcyjna w pracy, bo się pani nie podpisała, jak to było, jak to kolega wyśmiewał, mówił, że jest pani zboczona w pracy? Jak to było,
chyba
pani
tak.
Agnieszko?
Tak.
No w każdym razie to ta książka dla pani, bo ten schemat jest bardzo wyczerpujący dla kogoś, kto musi ciągle udowadniać, że jest lepszy od innych, w związku z tym jest perfekcyjny. I Kasia Kasia, pamiętamy, co Kasia nam opisała. Kasia też żyje w jakimś schemacie bardzo nieadaptacyjnym. Ja szukam tutaj, bo tutaj jest dużo SMS-ów. A, no, to jest ta pani Kasia, która wyszła za mąż, ale czuje się samotna i boi się odrzucenia i nie wychodzi do ludzi. Więc pani Kasiu, dla pani i dla perfekcyjnej pani domu, której ta perfekcja bardzo ciąży. Pani Agnieszko, dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
Książka, przypomnę, Relacje na huśtawce. Fantastyczna, z wielością ćwiczeń. Już niestety nie przeczytam tego ćwiczenia, które jest tutaj na koniec, z tym, jak to jest, kiedy jesteśmy kierowcą autobusu i to jest nasze życie i tak naprawdę chcemy jechać tym autobusem zgodnie z naszymi wartościami, ale ciągle nas coś od tego odciąga. Jak Państwo będą chcieli przeczytać tę książkę, myślę, że warto do niej zajrzeć, że będzie bardzo, bardzo pomocna. Dziękuję za wszystkie SMS-y. Dziękuję Pani Agnieszko.
Dobranoc.
Agnieszka Wroczyńska, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka PAR. Kłaniam się Państwu pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko, do usłyszenia. Dobranoc.
Wszystko, co piękne jest, przemija, wykwint i zbrodnie dawnych czasów, skrzętnie zebrane po muzeach, niedbale śpiące na katedrach, gotyk płynący z kolumn lasu. Szlachetne miasta raz przypływy, siwe Paryże czy Marsylię żółtawe, prędko trzeba żegnać wszystko, co piękne i szczęśliwe. Wątłą przychylność zyska nieba i może trwać tak krótką chwilę. Trwałość, czym jest na świecie trwałość? Tym, czym brzęczenie kastanietów wieczne nie oblecze ciało. Nic na tej ziemi dłoń niczyja, i dla kilofów i poetów wszystko, co piękne jest, przemija. I dla kilofów i poetów wszystko, co piękne jest, wszystko, co piękne jest, przemija. Wszystko, co piękne jest, zostaje. Choć nawet czas i ten przeminie, ludzie, okrzyki drzewa, burze, śmieszne materie nieulękłe, zwierzęta, kwiaty na polanie, wszystko przemija, co jest piękne. Wszystko, co piękne jest, zostaje. Śmieszne materie nieulękłe, zwierzęta, kwiaty na polanie, wszystko przemija, co jest piękne, wszystko, co piękne jest.